Winicjusz, jadąc na końcu orszaku, na widok apostoła Iligi, której nie spodziewał się widzieć, wyskoczył z wozu i powitawszy ich z rozpromienioną twarzą, począł mówić przyspieszonym głosem jak człowiek, który nie ma czasu do stracenia. Przyszłaś? Nie wiem, jak ci mam dziękować, Oligio. Bóg nie mógł mi zesłać lepszej wróżby. Pozdrawiam cię jeszcze, żegnając, ale nie żegnam na długo. Po drodze rozstawię konie partyjskie i w każdy dzień wolny będę przy tobie, póki powrotu sobie nie wyproszę. Bądź zdrowa. Bądź zdrów, Marku, odrzekła Ligia i potem dodała ciszej. Niech cię Chrystus prowadzi i otworzy ci duszę na słowa Pawła. On zaś ucieszył się w sercu, iż chodzi jej o to, by prędko został chrześcijaninem, więc odpowiedział. Oczelny mi, niech się tak stanie, jak mówisz. Paweł woli jechać między mymi ludźmi, ale jest ze mną i będzie mi mistrzem i towarzyszem. Uchyl zasłony, radości moja, abym cię jeszcze ujrzał przed drogą. Czemu się tak zakryłaś? Ona podniosła ręką zasłonę i ukazała mu swą jasną twarz i cudne, śmiejące się oczy, pytając, to źle? I uśmiech jej miał w sobie trochę dziewczęcej przekory. Lecz Winicjusz, patrząc na nią z uniesieniem, odpowiedział, źle dla oczu moich, które niechby do śmierci patrzyły na ciebie jedną. Po czym zwrócił się do Ursusa i rzekł, Ursusie, pilnuj jej jak źrenicy oka, bo to nie tylko twoje, lecz i moja, domina. To powiedziawszy, chwycił jej rękę i przycisnął do niej usta ku wielkiemu zdumieniu gawiedzi, która nie mogła zrozumieć oznaki takiej czci ze strony świetnego augustianina, dla dziewczyny przebranej w proste, niemal niewolnicze szaty. Bądź zdrowa. Po czym oddalił się prędko, gdyż cały orszak cezariański podsunął się był znacznie naprzód. Apostoł Piotr przeżegnał go nieznacznym znakiem krzyża, zaś dobry Ursus począł go zaraz wysławiać. Rad, że młoda pani słucha chciwie i patrzy na niego z wdzięcznością. Orszak oddalał się i przesłaniał kłębami złotej kurzawy, lecz oni patrzyli jeszcze długo wszedł za nim, póki nie zbliżył się do nich Demas, młynarz. Ten sam, u którego pracował nocami Ursus. Ów, ucałowawszy rękę apostoła, począł go prosić, by wstąpili do niego na posiłek, mówiąc, że dom jego jest blisko Emporium. Oni zaś muszą być głodni i zmęczeni, spędziwszy większą część dnia przy bramie. Poszli więc razem i odpocząwszy i posiliwszy się w jego domu, pod wieczór dopiero wracali na Zatybrze. Mając zamiar przejść rzekę przez most Emiliusza, szli przez Klibus Publicus, idący środkiem wzgórza Awetnińskiego, między świątyniami Diany i Merkurego. Apostoł Piotr patrzył z wyżyny na otaczające go i na dalsze ginące w oddaleniu gmachy i pogrążywszy się w milczeniu, rozmyślił nad ogromem i władzą tego miasta, do którego przyszedł opowiadać Słowo Boże. Dotychczas widywał on panowanie rzymskie i legiony w różnych krajach, po których wędrował, lecz były to jakby pojedyncze członki tej siły, której uosobienie w postaci Cezara ujrzał dziś po raz pierwszy. To miasto niezmierne, drapieżne i chciwe, a zarazem wyuzdane, zgniłe do szpiku kości, a zarazem niewzruszone w swej nadludzkiej mocy. Ten Cezar, bratobójca, matkobójca i żonobójca, za którym wlógł się nie mniejszy od jego dworu orszak krwawych mar. Ten rozpustnik i błazen, a zarazem pan 30 legii, a przez nie ziemi całej. Ci dworzanie, pokryci złotem i szkarłatem, niepewni jutra, a zarazem władniejsi od królów. Wszystko to razem wzięte wydało mu się jakimś piekielnym królestwem zła i nieprawości. I zadziwił się w sercu prostaczym, jak Bóg może dawać tak niepojętą wszechmoc szatanowi i jak może oddawać mu ziemię, by ją miesił, przewracał, deptał, wyciskał łzy i krew. Wichrzył jak wicher, burzył jak burza, palił jak płomień. A od tych myśli zatrwożyło się jego apostolskie serce i począł mówić w duchu do mistrza. Panie, co potrzeba wobec tego miasta, do którego mnie posłałeś? Jego są morze i lądy, jego zwierz na ziemi i twór wodny, jego są inne królestwo i grody i 30 legii, które ich strzegą, a jam, panie, rybak z jeziora, co pocznę? I jakoż jego złość przezwyciężył. Tak mówiąc, wznosił swą siwą, drżącą głowę ku niebu, modląc się i wołając z głębi serca do swego boskiego mistrza, pełen smutku i trwogi. A wtem modlitwę przerwał mu głos Ligii, która rzekła, miasto całe jak w ogniu. Rzeczywiście, słońce zachodziło dnia tego dziwnie. Ogromna jego tarcza zasunęła się już do połowy za Janikulskie wzgórze. Cały też przestwór nieba napełnił się czerwonym blaskiem. Z miejsca, na którym stali, wzrok ich obejmował znaczne przestrzenie. Nieco na prawo widzieli wydłużone mury, Circus Maximus. Nad nim piętrzące się pałace Palatynu, a wprost przed sobą za Forum Buarium i Velabrum szczyt Kapitolu ze świątynią Jowisza. ale mury, kolumny i szczyty świątyń były jakby zanurzone w blask złoty i purpurowy. Widne z dala części rzeki płynęły jakby krwią i w miarę jak słońce zasuwało się coraz bardziej za wzgórze, blask czynił się coraz czerwieńszy, coraz do łuny pożaru podobniejszy i wzmagał się, rozszerzał, aż wreszcie objął 7 wzgórz, z których zdawał się spływać na całą okolicę. Miasto całe jak w ogniu, powtórzyła Ligia, a Piotr przysłonił oczy ręką i rzekł: gniew Boży jest nad nim. Powieść Henryka Sienkiewicza Quo Vadis przedstawia losy Winicjusza i Ligi. Połączyła ich miłość, która musiała przejść przez wiele trudnych momentów, między innymi ze względów wiary, jaką wyznawał Winicjusz, a jaką wyznawała Ligia. Książka jest o tyle interesująca, że przedstawia obraz życia ludzi w czasach starożytnych, dzięki czemu możemy poznać historię starożytnego Rzymu na podstawie głównie postaci cesarza Nerona. Szczególnie Wam tę książkę polecam. Dziękuję.